Wiadomości w Radiu Maryja. Jezus przypomina nam, że nawet słowa mogą zabijać, powiedział Ojciec Święty Franciszek przed modlitwą Anioł Pański w Watykanie. Papież mówił w niedzielę o miłości bliźniego, która jest fundamentem szczerej relacji z Bogiem. W rozważaniu papież Franciszek nawiązał do słów Chrystusa z Ewangelii. Nie sądźcie, że przeszedłem znieść prawo albo proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Ojciec Święty wyjaśniał, co oznacza wypełnianie prawa. W tym kontekście przytoczył słowa Jezusa. Słyszeliście, że powiedziano przodkom, a ja wam powiadam, każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. Ojciec Święty podkreślił, że w ten sposób Jezus przypomina nam, że nawet słowa mogą zabijać.
Kiedy się mówi o innych osobach, że ma język węża, to znaczy, że jej słowa zabijają. Dlatego nie tylko nie wolno godzić w życie bliźniego, ale nawet nie wolno wylewać na niego trucizny własnego gniewu i uderzać w niego pomówieniami. Te wszystkie obmowy mogą zabijać, ponieważ uderzają w dobre imię osoby. Jest rzeczą brzydką obmawiać.
Ojciec Święty Franciszek powiedział, że Jezus proponuje nam doskonałą miłość. Podkreślił, że miłość bliźniego jest tak podstawową postawą, że Jezus przychodzi, aby powiedzieć, iż nasza relacja z Bogiem nie może być szczera, jeśli nie chcemy zawrzeć pokoju z bliźnim. Papież zaznaczył, że do tego nie wystarczy karne wypełnianie prawa. Liczy się także intencja, serce człowieka, skąd pochodzą nasze działania, dobre lub złe.
Aby postępować dobrze i uczciwie, nie wystarczą przepisy prawne, ale potrzeba głębokich motywacji, które są wyrazem ukrytej mądrości, mądrości Bożej, którą można przyjąć dzięki Duchowi Świętemu. I przez wiarę w Chrystusa możemy otworzyć się na działanie Ducha Świętego, który pozwoli nam doświadczyć miłości Bożej. W świetle tego nauczania Chrystusa każde przykazanie ukazuje swoje pełne znaczenie jako wymóg miłości.
Wszystkie przykazania łączą się w największym przykazaniu: miłuj Boga całym swoim sercem, a bliźniego swego jak siebie samego, zakończył rozważanie Ojciec Święty Franciszek. Premier Donald Tusk zaprasza prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego do publicznej debaty. Propozycja ta padła jednak dopiero po przedstawieniu przez polityków największej partii opozycyjnej nowego programu. Poseł Beata Szydło, wiceprezes PiS-u, stwierdziła, że Donald Tusk wystraszył się konwencji i propozycji zawartych w programie. Po 6 latach premier zorientował się, że trzeba porozmawiać o propozycjach dla Polaków. Warunkiem jest merytoryczna debata.
Jeżeli będzie propozycja merytoryczna, jeżeli Donald Tusk nie tylko PR-owskie zagrywki będzie miał w kieszeni, ale będzie miał konkretne propozycje, to oczywiście debatę można rozważać. Moim zdaniem Tusk nie chce rozmawiać o tych kwestiach. On po prostu w tej chwili próbuje uciec od tej sytuacji, od tego, że Prawo i Sprawiedliwość wyprzedza już Platformę i pokazuje nie tylko dobre propozycje, ale również pokazuje, jak to zrobić, bo to są konkretne rozwiązania.
Program PiS zakłada m.in. wydatki na politykę prorodzinną w wysokości około 4% PKB, wprowadzenie miesięcznego dodatku rodzinnego w kwocie 500 zł na drugie i na kolejne dzieci do 18 roku życia. Poza tym proponuje przyjęcie paktu dla wzrostu wynagrodzeń. Płaca minimalna nie mogłaby być mniejsza niż 50% średniej płacy w gospodarce narodowej. Prawo i Sprawiedliwość chce także stworzyć ponad 1 200 000 nowych miejsc pracy dla młodych, co ma umożliwić Narodowy Program Zatrudnienia. Prezes PiS Jarosław Kaczyński mówi, że jest to propozycja wyjścia z sytuacji, którą stworzył rząd Donalda Tuska.
Wpadliśmy w takie dwa wielkie niebezpieczeństwa: katastrofa demograficzna i tak zwana pułapka średniego rozwoju, czyli niebezpieczeństwo długoletniej stagnacji, w ramach której nie będziemy mogli w ogóle żadnych problemów społecznych ani żadnych problemów narodowych rozwiązywać. propozycja to jest z jednej strony wielki program gospodarczy, gdzie jest wbrew różnego rodzaju kpinom te przeszło 1 bln zł na inwestycje. No i propozycja podjęcia prawdziwej polityki prospołecznej, takiej, która będzie umożliwiała rodzinom posiadanie dzieci, zakładanie rodzin.
W poniedziałek odbędzie się konferencja prasowa PiS-u, na której politycy tej partii odniosą się do propozycji debaty pomiędzy liderami dwóch największych partii w Sejmie. Podlaska NSZZ Solidarność zaapelowała o wyjaśnienie okoliczności śmierci kapelana w związku w Białymstoku księdza Stanisława Suchowolca. Apel wystosował przewodniczący związku w regionie Józef Mozolewski podczas mszy świętej upamiętniającej kapłana w 25. rocznicę śmierci. Eucharystii przewodniczył ksiądz arcybiskup Edward Ozorowski, metropolita białostocki, a homilię wygłosił ksiądz biskup Antoni Pacyfik Dydycz z Drohiczyna. Ksiądz Suchowolec zginął w pożarze plebanii parafii Niepokalanego Serca Maryi w białostockich Dojlidach, tydzień przed rozpoczęciem obrad Okrągłego Stołu w nocy z 29 na 30 stycznia 1989 roku. Miał 31 lat. Instytut Pamięci Narodowej prowadzi trzecie już śledztwo w sprawie śmierci księdza. Profesor Wojciech Polak, historyk, zwraca uwagę, że bezpieka w momencie, gdy już praktycznie schodziła ze sceny, dokonała serii morderstw księży.
Oprócz księdza Suchowolca jest jeszcze ksiądz Niedzielak. Jest jeszcze ksiądz Zych zamordowany. W tym czasie trzech księży w odstępie kilku miesięcy zostaje zamordowanych księży związanych z Solidarnością. No można zapytać się, po co bezpieka to robiła. No, wydaje mi się, że to był taki sygnał przekazany, że wprawdzie schodzimy ze sceny, ale nasze ręce są długie, liczcie się z nami, bo my możemy bardzo wiele. I niestety, no, jak różne późniejsze wydarzenia wykazują, rzeczywiście wcale nie zaniechali swojej działalności po roku 89 czy 90.
Ksiądz Stanisław Suchowolec przez wiele lat opiekował się rodzicami błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki po jego zamordowaniu. Stworzył też Izbę Pamięci księdza Jerzego w Suchowoli. Sprawował msze święte w intencji ojczyzny. Za działalność był szykanowany przez SB. Wielokrotnie grożono mu śmiercią. Gdańszczanie uczcili dziś pamięć pułkownika Ryszarda Kuklińskiego, honorowego obywatela ich miasta. W tym roku minęła 10. rocznica śmierci pułkownika Kuklińskiego. Pułkownik Ryszard Kukliński był oficerem Ludowego Wojska Polskiego. Uprzedził Amerykanów o zamiarze wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. Przekazał im plany tej operacji oraz inne tajemnice Układu Warszawskiego. Wiązało się to z narażeniem własnego życia i swoich najbliższych. Od 11 lutego w wielu miejscach w Polsce odbywają się obchody rocznicowe. Niedzielne uroczystości w Gdańsku rozpoczęły się mszą świętą sprawowaną w intencji pułkownika i jego całej rodziny. W swoim życiu, w swojej działalności, w swoich wyborach pułkownik służył dobru ojczyzny, dobru swojego narodu, podkreślał ksiądz infuat Stanisław Bogdanowicz, proboszcz Bazyliki Mariackiej w Gdańsku.
Życie jego ukazuje, że nie wysługiwał się systemowi zniewolenia, przeciwnie, bronił ojczyzny, ojczystej ziemi przed tymi, którzy nie wahali się w razie potrzeby zniszczyć Polski atakiem nuklearnym. Narażał pułkownik swoje życie i poniósł ofiarę najwyższą, bo do dnia dzisiejszego nie udało się wyjaśnić przyczyn nagłej śmierci jego dzieci, jego synu.
Następnie odbyło się uroczyste złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą Ryszarda Kuklińskiego. Dzisiejszym obchodom towarzyszyła także wystawa.
To, co dzisiaj robimy tutaj stojąc w rocznicę jego śmierci, to przede wszystkim mówi o zobowiązaniu, jakie wynika dla nas z jego czynu.
Mówił Stanisław Fudakowski ze Stowarzyszenia Godność. Już po raz czwarty ulicami Poznania w niedzielę przeszedł Marsz Zwycięstwa. W ten sposób mieszkańcy tego miasta upamiętnili 95. rocznicę podpisania rozejmu w Trewirze, który oficjalnie zakończył Powstanie Wielkopolskie.
Niemcy podpisały rozej, którym zaprzestały wszystkich działań tutaj w Wielkopolsce. Jak gdyby stąd nie tylko chcemy upamiętniać datę 27 grudnia, czyli datę wybuchu powstania, ale też wskazać na to, że akurat to powstanie było zwycięskie. Stąd pomysł marszów, aby ta data 16 lutego też się gdzieś tam w pamięć wszystkich Wielkopolan i Poznaniaków wryła.
Mówił Łukasz Bogaczyk, współorganizator Marszu Zwycięstwa. Dodaje, że co roku jego trasa ulega zmianie. Do tej pory trzy marsze kończyły się przed pomnikiem powstańców wielkopolskich. W tym roku bieg został odwrócony. Marsz zakończył się na Ostrowie Tumskim przed katedrą.
Żeby jakoś taką klamrą spiąć i powstanie wielkopolskie, i początki państwa polskiego. Więc stąd pomysł, żeby w tym roku marsz ruszył spod pomnika powstańców, natomiast jego zakończenie, żeby miało miejsce pod katedrą.
Podpisanie układu przedłużającego rozejm, obejmujący także front wielkopolski, uczczono też w Wolsztynie. W tym mieście odsłonięto pomnik powstańca wielkopolskiego. Dwumetrowa rzeźba wykonana z brązu stanęła na rynku przed ratuszem. W kampusie Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu zakończyły się zimowe warsztaty dziennikarskie dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Wzięło w nich udział około 100 osób. W programie znalazły się warsztaty prasowe, radiowe, telewizyjne, informatyczne, politologiczne, a także aktorskie, muzyczne i taneczne. W centrum każdego dnia warsztatów była Eucharystia. Współorganizator warsztatów, ojciec Marcin Krupa, posługujący w Radiu Maryja, mówi, że kolejny raz młodzi ludzie zaskoczyli przede wszystkim swoim zaangażowaniem.
Bardzo się cieszę, że te warsztaty się odbyły. Młodzież po raz kolejny zaskoczyła mnie, po raz kolejny udowodniła, że łamie stereotyp młodzieży, która jest nazywana przez niektórych złą. Ta młodzież właśnie złamała te stereotypy przez ich zainteresowania, przez ich pasje, przez ich wszelkie różne tutaj zaangażowanie się w te warsztaty. Między innymi w co? Grupa muzyczna. Niesamowita, ale też niesamowita taka grupa teatralna się stworzyła. Można było zobaczyć zdolności tych młodych ludzi. Jestem pod wrażeniem młodych podczas naszych modlitewnych spotkań, bo i była Eucharystia, była adoracja Najświętszego Sakramentu, takie uwielbienie Pana Jezusa i spowiedź. I wielu z nich przystąpiło do spowiedzi na Eucharystii, wielu z nich przystępowało do Komunii Świętej. Modliło się rzeczywiście, wyglądało to, że modli się prawdziwie z serca.
Swoich pozytywnych wrażeń nie kryją również uczestnicy warsztatów, mówią Mateusz i Małgorzata z Opola.
Panuje tutaj fajna atmosfera, taka przyjemna. Można się dużo nauczyć, przeżyć fajną przygodę.
Jestem Gosia i jestem już tutaj trzeci raz. Za pierwszym razem, jak przyjechałam, to na tyle mi się spodobało, że no, nie mogłam opuścić następnych. Na pewno atmosferą i tym, że można poznać bardzo, bardzo wielu ludzi i nauczyć się też bardzo wiele. I te warsztaty pokazują też prawdę o tym, co się dzieje w kraju i w ogóle na przykład w mediach też. Na pewno będę na wakacyjnych.
Zachęcam innych, żeby tu przyjechali, bo naprawdę fajną przygodę można przeżyć i dużo się nauczyć.
Oprócz warsztatów zimowych i letnich na terenie uczelni, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej organizuje także warsztaty dziennikarskie w terenie kraju pod tytułem Zrozumieć media. Są to zajęcia jednodniowe, które odbywają się w szkołach, domach kultury i parafiach. Ukraińska opozycja formułuje alternatywny rząd. Jego zadaniem ma być m.in. doprowadzenie do podpisania umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską oraz uwolnienie więźniów politycznych. Decyzję tę ogłosił podczas opozycyjnego wiecu na Majdanie Niepodległości w Kijowie jeden z liderów opozycji, Arsenij Jaceniuk. Polityk oświadczył jednocześnie, że odrzuca propozycję objęcia teki premiera, którą otrzymał niedawno od prezydenta Wiktora Janukowycza. Poseł i profesor Krzysztof Szczerski powiedział, że jest to polityczny gest, forma nacisku na władzę. Jak mówi, konstytucja nie przewiduje instytucji alternatywnego rządu.
Po stronie z kolei prezydenta Janukowicza czekamy na jego jakikolwiek ruch w kierunku utworzenia parlamentarnego rządu w Ukrainie, bo teraz na razie mamy sytuację takiej, w której na Ukrainie mamy wyłącznie pełniące obowiązki Rady Ministrów, więc to też jest pytanie o to, w jaki sposób Janukowicz ma jakikolwiek plan na to, żeby sprawę rozwiązać w sensie obecnego układu konstytucyjnego i parlamentarnego, czy to właśnie będzie stał przed sytuacją, w której albo ostatecznie zakończy to wiecowanie opozycji, to znaczy będzie chciał za przyzwoleniem rosyjskim, czy nawet rosyjską podporą wprowadzić tam jakiś rodzaj stanu wyjątkowego po tym, jak zakończą się igrzyska w Soczi, czy też no, będzie próbował jednak pójść drogą kompromisu, ale jak powiedziałem, ta droga kompromisu biegnie przekonany przez nowe wybory.
W poniedziałek przedstawiciele opozycji spotkają się w Berlinie z kanclerz Niemiec Angelą Merkel. Chcą rozmawiać m.in. o politycznej i finansowej pomocy ze strony Unii Europejskiej. Na wtorek zaplanowano posiedzenie Rady Najwyższej. Po raz kolejny ma być głosowana kwestia powrotu do konstytucji z 2004 roku, która ograniczyłaby uprawnienia prezydenta na rzecz parlamentu. Przeciwnicy Janukowycza uważają, że dysponuje on dziś uprawnieniami dyktatora, które należy mu odebrać. Protesty na Ukrainie wybuchły w listopadzie ubiegłego roku w reakcji na decyzję władz o niepodpisywaniu umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską. Był to serwis informacyjny w Radiu Maryja.